Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Przy mikrofonie Damian Łobacz. Rozpoczynamy kolejną odsłonę programu WIPRUM. Dziś naszym gościem jest pan profesor Marek Furmanek, nowy dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Witam pana serdecznie.
Witam.
7.17, dokładnie o tej godzinie pojawiła się taka oficjalna informacja na stronie Wydziału o tym, że będzie pan pełnił funkcję właśnie dziekana Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. I zapytam tutaj od razu o cele na najbliższe miesiące.
To znaczy podjąłem się tego zadania, jakby kontynuując swoje prace związane z tym, że przez półtora roku byłem prodziekanem do spraw organizacji i rozwoju w sytuacji, kiedy pani profesor Markiewicz Niedbalec z przyczyn osobistych zrezygnowała z pełnienia funkcji dziekana. No jakby oczywistym stało się, że ktoś z ekipy dziekańskiej powinien te zadania kontynuować. Zadania, które stawiamy sobie na najbliższy okres, na tą pozostałe 2,5 roku do końca kadencji, to przede wszystkim walka o, czy dążenie do uzyskania pełnych praw akademickich. Chcemy też, oprócz tego, że jesteśmy i jednym z największych, jednym z najstarszych wydziałów na uniwersytecie, a wcześniej w całym Zielonogórskim Ośrodku Akademickim, chcemy także stać się tym jednym z kolejnych wydziałów na uniwersytecie z pełnymi prawami akademickimi, czyli dążenie do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Są to takie zadanie główne, które sobie stawiam jako główny cel mojej pracy przez najbliższe lata. Ten wniosek już jest przygotowywany, ponieważ wszystkie jakby formalne kryteria przez wydział są spełniane. Te cele bieżące, które stoją przed nami, przed całym zespołem dziekańskim, to przede wszystkim sfinalizowanie zabiegów o uzyskanie praw doktoryzowania z nauk społecznych w zakresie socjologii. Korzystając z tego, że będziemy mieli już zarówno w zakresie pedagogiki, jak i socjologii te uprawnienia do doktoryzowania, postaramy się uruchomić jak najszybciej studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych. Kolejnym wyzwaniem to organizacja nowego kierunku kształcenia, ponieważ mamy nadzieję, że od przyszłego roku na naszym wydziale zostanie uruchomiony kierunek psychologia. Oczywiście takim bieżącym zadaniem, który pewnie każdy z dziekanów na naszym uniwersytecie walczy o to, to jest uzyskanie pewnej stabilizacji finansowej, wzmocnienie bazy dydaktycznej, wspieranie rozwoju naukowego pracowników. To są chyba główne zadania, które chcemy w najbliższym okresie realizować. Oczywiście naszym celem jest także stać się atrakcyjnym wydziałem dla studentów. W tym kierunku idziemy, w jakiś sposób modyfikując specjalności, które realizowane są na kierunku pedagogika, czy też na kierunku socjologia, poprzez właśnie otwarcie kierunku psychologia, otwarcie się też na nowy obszar kształcenia. Wydaje mi się, że ten wydział poprzez swoją różnorodność, możemy powiedzieć, że w tej chwili po psychologii będziemy mieli 6 kierunków kształcenia. To jest pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne. Tutaj muszę kolegom z wychowania fizycznego pogratulować, bo właśnie w ostatnich dniach uzyskali uprawnienia do prowadzenia studiów.
Nawet w piątkowej rozmowie mieliśmy okazję o tym przypomnieć.
No to ja się też z tego bardzo cieszę, że właśnie WF, który tak jest tutaj, można powiedzieć, wspierany i oczekiwany przez całe środowisko sportowe, przez władze miasta, władze regionu. Cieszymy się z tego wsparcia i liczymy na dalsze, że właśnie osiągnął taki sukces. Jeszcze nie wspomniałem o pracy socjalnej, socjologia, praca socjalna, pedagogika, wychowanie fizyczne i teraz psychologia, czyli aż 6 kierunków. Mówię, że to jest ta różnorodność. Ona pozwala nam, że w tym obszarze nauk społecznych spotykają się specjaliści z różnych dziedzin, możemy realizować różnego rodzaju interdyscyplinarne projekty. No jest to cenne, jest to wydaje mi się taki dość unikalny pod tym względem wydział w kraju, który łączy ze sobą te tą edukację, wychowanie, ale także problemy zdrowotne, problemy kultury fizycznej.
Zadań jest bardzo dużo, jak możemy usłyszeć, ale tutaj chciałbym zapytać właśnie o rzeczoną atrakcyjność. Pan profesor wspomniał, że ma o niej decydować przede wszystkim różnorodność, ale jak ta atrakcyjność będzie wyglądała w zestawieniu z realiami, które panują na rynku pracy? Co z młodymi absolwentami właśnie nauk pedagogicznych, kierunków związanych z pedagogiką? Rozmawialiśmy o tym już przed wejściem na antenę, więc może jeżeli pan profesor pozwoli, nawiążemy raz jeszcze do tych analiz, do tych prognoz.
Oczywiście ja nie mogę się tutaj jakby kusić na jakąś generalną receptę, natomiast mogę się podzielić swoimi pewnymi uwagami z doświadczeń naszych absolwentów, czy też obserwacji tego rynku pracy. Ja bym powiedział, że tu jest takie jakby wielopłaszczyznowość tego problemu. No, pierwszy problem to jest sytuacja, która została, nie wiem, no, tu mogę powiedzieć, że właśnie przez władzę czy kierownictwo naszego ministerstwa, które nagle zaczęło mówić o humanistyce, o naukach społecznych, o tym bezrobotnym socjologu, jakby przedstawiając ten kontekst, ja uważam, że była to realizacja pewnego zamówienia politycznego.
Była minister, pani Barbara Kudrycka wspomniała nawet o tym, że studenci zostali nabici w butelkę, ponieważ
tak,
rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć takiej liczby
absolwentów. I w tym momencie jakby politycy znaleźli wytłumaczenie sytuacji gospodarczej bezrobocia w Polsce. Dlaczego jest bezrobocie? Dlatego, że te niedobre uczelnie kształcą humanistów, pedagogów, przedstawicieli nauk społecznych. W związku z tym my nic nie możemy tutaj zrobić. Ja uważam, że sytuacja jest o tyle skomplikowana, że rzeczywiście my jako państwo na dorobku, potrzebujący jeszcze budowania tej bazy, tych podstaw, mówi się o innowacjach, mówi się o nowych technologiach, jest to niewątpliwie kształcenie inżynierskie, kształcenie techniczne jest ważnym obszarem. Natomiast no nie można tutaj pomijać albo nawet zestawiać tych dwóch sfer humanistyki, nauk społecznych z naukami technicznymi na zasadzie konkurencji. To znaczy, że o teraz tutaj popłyną pieniądze, natomiast właśnie humaniści, pedagodzy powinni jakby zamknąć swoje kształcenie, gdyż są oni niepotrzebni.
Ale czy tak nie wygląda nawet konstrukcja strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego do roku 2020? Cały czas akcentowany jest bardzo, bardzo wyraźnie przemysł w kolejnych działaniach uczelni.
Ja powiedział tak, no, a jaką sytuację ma rektor? W sytuacji, kiedy otoczenie zewnętrzne tak ustawia priorytety, my musimy się do tych priorytetów dostosować. Nie możemy nagle, jako powiedzmy sobie jedyni, realizować inny program, skoro środki, niewystarczająca dotacja. W ogóle cała sytuacja uniwersytetu w tej chwili jest dosyć trudna. Pan redaktor wspomniał o byłej pani minister. Ja w kilka dni temu słuchałem wywiadu nowej pani minister i tam też się jakby te same być może wątki pojawiły. Ja to zawsze sobie też ustawiam, właśnie jeśli chodzi o nasz uniwersytet średniej wielkości, leżący gdzieś na obrzeżach Rzeczypospolitej i traktowany dosyć przez władze centralne, jeśli chodzi o finansowanie, w dosyć taki sposób, nie powiedziałbym dyskryminacyjny, bo to za duże słowo, ale niewątpliwie środki, które otrzymujemy, są niewystarczające. I teraz jest sytuacja, że zaczynamy mówić o jakości kształcenia, zaczynamy mówić o jakości badań i pojawia się stwierdzenie, że środki, które będą napływały do uniwersytetu, będą zależne od jego właśnie poziomu naukowego. Ja to zawsze w tym momencie porównuję taką sytuację, kiedy mamy, nie wiem, dwie firmy, dwie, powiedzmy sobie tak poglądowo, dwie stajnie wyścigowe, która jedna jest przez lata finansowana i ma środki na to, żeby sobie zbudować wspaniały samochód, porównując, że ona ma Mercedesa, a ta druga jest finansowana w ten sposób, że jej starcza tylko na syrenkę. No nie wiem, czy pan redaktor jeszcze pamięta, były takie samochody w Polsce.
Pamiętam, nawet
polscy rajdowcy brali udział w rajdzie Monte Carlo, co trudno sobie wyobrazić tym samochodem. I teraz mówimy, jest przez całe lata tak sytuacja wygląda, inne uniwersytety mają Mercedes, my mamy syrenkę. i pojawia się hasło. Dobrze, a dzisiaj zaczynacie się ścigać i pieniądze będą dla tego, który wygra. No to w tym momencie możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy z góry skazani na straconej pozycji stoimy. W tym momencie wiadomo, że ta syrenka, choćbyśmy, ja nie wiem jak ją podrasowali i nie wiem jak starali się, żeby ją tutaj rozwinąć, to tego Mercedesa przysłowiowego nie prześcignie. Więc z góry jest sytuacja. Tak, teraz mamy kryteria. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o ocenę tych kryteriów merytorycznych, jeżeli mówimy o osiągnięciach naukowych, to ostatnie parametry były ocena parametryczna, to chciałem powiedzieć, że nasz wydział uzyskał stabilne B i w rankingu wydziałów z nauk społecznych jesteśmy tuż za Uniwersytetem Śląskim, a przed Uniwersytetem Warszawskim. W związku z tym, że widzimy, że można również tą syrenką daleko, daleko dojechać, co stanowi przykład naszego wydziału. Ale nie można nagle sytuację postawić, dobrze, dzisiaj jest godzina zero i dzisiaj zaczynamy już oceniać według określonych wyników. Kiedy warunki dla uzyskania tych wyników nie zostały stworzone. Ale wróćmy może jeszcze do problemu naszych asystentów, naszych absolwentów, przepraszam, i ich miejsc pracy. Ja bym powiedział tak, że porównując, oczywiście ja boję się takiego zestawiania, że z jednej strony jest inżynier, z drugiej strony jest ten humanista, pedagog, przedstawiciel nauk społecznych i oni się mają ze sobą ścigać o te środki. Oni mają do wykonania zupełnie inne zadania. Tu mówiliśmy o tym, że moim zdaniem instrukcja obsługi człowieka jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi jakiejkolwiek maszyny. I ta sytuacja, w której nagle przekreśla się rozwój humanistyki, rozwój nauk społecznych i teraz się tylko skupimy nad rozwojem tej bazy, tej technologii, tych rozwiązań inżynierskich, uważam, że jest błędna. Jest ona może nie dzisiaj, nie za rok, za dwa, ale kiedyś doprowadzi do jakiegoś kolejnych problemów. Specjaliści zajmujący się rozwojem cywilizacji mówią o tym, że idziemy w stronę, kiedy 20% tylko będzie zatrudnionych, które będzie stwarzało tą bazę. 20-80 to jest takie hasło. I teraz co z tymi 80? I właśnie wydaje mi się, że w tym momencie nasi absolwenci, specjaliści nauk społecznych, pedagogowie będą potrzebni właśnie w tej sferze. Będą potrzebni w tej sferze, bo człowiekowi oprócz tej bazy, jak popatrzymy na piramidę potrzeb, która się pojawia, wiadomo, że najważniejsze to jest te potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby socjalne, ale potem pojawiają się te wyższe potrzeby. Ja pod usługami rozumie nie tylko te właśnie przeznaczone dla człowieka, nie rozumie tylko tego, nie wiem, szewca, zegarmistrza, tylko rozumie szeroką sferę edukacji, dostarczania dóbr kultury, zdrowia, które przecież właśnie na naszym wydziale, poprzez ten wydział kierunek pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne, jakby bardzo silnie jest reprezentowane.
Znaczy, wszystko to oczywiście bardzo dobrze brzmi, panie profesorze, ale też na pewno część z naszych słuchaczy, która ukończyła właśnie nie tylko kierunki pedagogiczne, ale ogólnie rozumiane, szeroko rozumiane kierunki humanistyczne, teraz słysząc takie słowa zastanawia się, no dobrze, wszystko to brzmi bardzo, bardzo pięknie, taka jest teoria, no ale o godzinie 6 trzeba iść do pracy gdzieś w warzywniaku.
To jest
właśnie ta proza życia.
No, ale właśnie ja w tym momencie przechodząc do prozy życia, na jakich zasadach ta proza życia jest stwarzana? No jest stwarzana przez realizowaną przez państwo politykę. Polityka, która mówi, że dotacja oświatowa przychodzi na samorządy. Samorządy mając do wyboru szkołę, drogi, oświetlenie, jakieś inwestycje, no stara się tą dotację ograniczyć.
Czyli wina jest na górze. W jakiś, może nie wina, problem.
Ale ten problem, ja bym powiedział tak, że rozwiązaniem tego problemu jest działanie długofalowe. Niestety politycy myślą w kategoriach kadencji. Tak? Ja też mówiłem, że 2,5 roku mam tylko do końca tej kadencji. Politycy myślą o 2015 jest rok. Bo spojrzenie jest takie. W tej chwili mówi się o tym, nauczycieli jest za dużo. Tak? Nauczycieli jest za dużo, pedagogów jest za dużo, zwalniamy ich. I sytuacja jest tego rodzaju, że często w małych ośrodkach szkoła jest jednym z takich budynków reprezentacyjnych, wyposażonych, ogrzewanych, no bo nie można ogrzewania wyłączyć następnego dnia, on po południu też. I ta szkoła pracuje do 15. Dlaczego ta szkoła nie może pracować do 20, do 22? Dlaczego ci nauczyciele, którzy nie znajdą zatrudnienia w postaci etatu, nie mogą być zatrudnieni jako opiekunowie poprzez kółka zainteresowań, poprzez różnego rodzaju świetlice dla tych uczniów, którzy ze sobą nie mają co zrobić. Mówi się o kulturze blokersów, mówi się o tego typu sytuacjach. U nas jest spojrzenie tego rodzaju. Tu jest oświata, mimo wszystko, że wszystko idzie z jednej kieszeni. Ale tu jest dotacja oświatowa, natomiast dotacja na domy poprawcze, więzienia, nie bójmy się tego słowa, oraz różnego rodzaju patologie społeczne idą zupełnie z innej kieszeni. Jakby nie widzi się tego związku, że w momencie, kiedy ta szkoła zaczęłaby pracować w inny sposób także, nie tylko, do czego teraz się strasznie cieszymy, że w badaniach nasi gimnazjaliści osiągnęli dość wysoki poziom i jest to jakby taka alibi dla naszych polityków, że ta reforma była wspaniała.
Propaganda sukcesu.
Ale zawsze mówię, kształcenie, to znaczy edukacja, to jest kształcenie i wychowanie. My ciągle idziemy i widzimy to w ten sposób, że kształcenie jest mierzalne, tak? Bo mamy te testy, mamy maturę, jakieś tam słupki się wpisze, literki. Natomiast wychowanie jest czymś takim, no nieopisywalnym, nieprzeliczalnym na pieniądze. Ono jest według mnie bardzo przeliczalne na pieniądze, ale to już płaci inne ministerstwo. To już płaci Ministerstwo Sprawiedliwości za te domy poprawcze czy różnego rodzaju tego rodzaju instytucje. I w tym momencie jest takie spojrzenie. Tu nie ma pracy dla tych pedagogów. Tymi dziećmi, młodzieżą nikt się nie zajmuje. I potem okazuje się, że państwo zaczyna się zajmować, wydając zdecydowanie większe środki na to, żeby naprawiać coś, co zostało zepsute. Ja uważam, to zawsze jest ta sytuacja, jeżeli w płocie jedna sztacheta się złamie, to wystarczy ją przybić. Natomiast jak cały płot padnie, to trzeba budować nowy. To są, wydaje mi się, tego typu problemy. Natomiast jeszcze jedną kwestię chciałem tutaj poruszyć w kontekście tej humanistyki, w kontekście tych uprzemysłowienia. To jest ciągłe pytanie, a czym ma być uniwersytet?
No właśnie.
Bo coraz bardziej jakby w rozumieniu władz centralnych idziemy w tą stronę, że uniwersytet ma być szkołą zawodową, przygotowującą do konkretnego zawodu. Tak jak kiedyś były te szkoły zawodowe, które przygotowywały ślusarza narzędziowego o jakimś tam symbolu, który umiał przykręcać określoną śrubkę na linii montażowej. W tym momencie my ciągle idziemy w taką stronę takiej wąskiej specjalizacji. Ja mówię tak, no uniwersytet, no to brzmi dumnie, my się cieszymy chyba z tego, że w końcu staliśmy się miastem uniwersyteckim, że uniwersytet jednak powinien kształcić elity. I to jest, to powinno iść w tą stronę, że niekoniecznie przygotowywać do jednego konkretnego zawodu, który być może, Rifkin mówi w swojej książce, że w ciągu naszego życia zawodowego 7 razy będziemy zmieniać zawód. Nie mówi się o zawodzie, mówi się o zajęciu, czyli o czymś takim. I w tym momencie my powinniśmy tego człowieka przygotować do tego, żeby on był jakimś absolwentem z dużymi kompetencjami w uczeniu się, w spojrzeniu na ten świat, w krytycznym spojrzeniu, w elastyczności. Bo to jest sytuacja tego rodzaju, że my ciągle idziemy w taką stronę takiego spojrzenia bardzo bieżącego. No to jest realne. No 2015 mamy kolejne wybory, trzeba mieć jakiś sukces, a problem się sprowadza do tego, żeby popatrzeć na ten 30 rok, kiedy ci absolwenci za jakiś czas będą potrzebni zupełnie do czegoś innego i okaże się, że teraz ta wąska specjalizacja świetnych specjalistów, bo my nie mówimy o tym, że proszę, jeszcze jedna dygresja o naszym uniwersytecie, o tych świetnych specjalistach.
Ale będziemy musieli już kończyć, więc...
Ostatnie zdanie i życzenia dla studentów. Ostatnie zdanie to jest tego rodzaju, że my nawet nie doceniamy tego, jak potężny ośrodek i znakomity ośrodek naukowy mamy w Zielonej Górze. Region jakby tego nie widzi, nie jest w stanie wykorzystać tych wszystkich możliwości. Często nawet jakby nasi choćby rodzice nie wiedzą o tym, że mamy jedną z najlepszych informatyk. Ja ciągle o tych inżynierskich teraz mówię, ale tak samo mogę powiedzieć o swoim wydziale, że to jest naprawdę wspaniała kadra, który kształci na wysokim poziomie. Rozumiem, że musimy kończyć.
Moglibyśmy tak rozmawiać, bo tematów na pewno jest bardzo dużo.
Zbliża się sesja, w związku z tym nie tylko swoim studentom, ale wszystkim, bo jesteśmy w pierwszych dniach sesji, życzę albo samych piątek, albo co najmniej pierwszego terminu i żeby jakby spotkaliśmy się w tym gronie w następnym semestrze, który już za kilka tygodni. Dla pracowników mojego wydziału życzę zadowolenia z tej pracy mądrych i dociekliwych studentów. No i takie prozaiczne sprawy, żeby podwyżka, która się pojawia gdzieś wirtualnie, miała przełożenie na dotację finansową, którą na tą podwyżkę uniwersytet dostaje.
My również się przyłączamy do tych życzeń. Oczywiście życzymy realizacji także wszystkich tych założeń, które tutaj pan profesor jako dziekan wydziału sobie ustalił, które sobie pan wyznaczył. Także raz jeszcze życzymy sukcesów, o których pan wspominał. Profesor Marek Furmanek przejął nam dzisiaj program, ale o to chodzi. Bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.